lekarze, prawnicy, finansiści, marketingowcy i przedstawiciele wielu innych zawodów znajdowali się na parkiecie. Nie było jeszcze tłumów, ale coraz większa grupa tuptała nóżką, machała biodrami do Abby, Riany czy bratanków, ale prawdziwe tłumy zebrały się dopiero wtedy, kiedy poleciała piosenka z Pocahontas. Ja nie wiem, czy to jest jej oryginalny tytuł, gdyż shame on me, albo i nie, bo nie ukrywam, niespecjalnie mnie to boli, nigdy nie oglądałam do końca Pocahontas, natomiast wiem, że ta piosenka ma fragment Ty masz mnie za głupią dzikuskę. I być może jest to również tytuł tej piosenki, w każdym razie właśnie ta piosenka poleciała. I wtedy parkiet się zapełnił i nie tylko ludzie odstawiali, trzeba przyznać, bardzo oryginalne, ale piękne tańce, ale również darli japy, bo trudno powiedzieć, żeby to był śpiew. To już był pijackie darcie japy. I w ten oto sposób, przynajmniej w moim rankingu, obserwując ludzi, ten utwór stał się największym hitem imprezy z okazji 30. urodzin. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów i rozkmin na nietypowe tematy. Moi drodzy, jak już zapewne wiecie, bo zobaczyliście w tytule, w tym odcinku chcę się pochylić nad pokoleniem Disney Channel, czyli w zasadzie moim pokoleniem. I od razu powiem, że tę nazwę nadałam mojemu pokoleniu sama, ani nie spotkałam się nigdy z jakimiś badaniami, które by tak określiły moje pokolenie, ani też nikt inny tak w mojej obecności nie powiedział i ktoś może się z mojego pokolenia oburzyć za to określenie, natomiast ja uważam, że jest ono w jakiś sposób trafne, bo mogłabym powiedzieć pokolenie Disneya. Ale jednak uważam, że na filmach Disneya wychowali się również starsi. Czego dowodem może być na przykład to, że Michał Oleszczyk, autor podcastu Spoiler Master, kilka produkcji disneyowskich umieścił w zestawieniu 100 filmów, które go ukształtowały, 100 najważniejszych filmów jego życia. No więc nie można powiedzieć, że my jesteśmy pokoleniem Disneya, bo również pokolenie starsze od nas oglądało produkcje Disneya. My natomiast faktycznie wychowaliśmy się na wielu produkcjach, które powstały w latach 90. I tutaj już wspomniana Pocahontas, aż sprawdziłam, ona pochodzi z roku 95. Król Lew to jest jakiś rok 94. Ale na przykład bajka, która mnie absolutnie ukształtowała, można również powiedzieć, że spaczyła mnie dość mocno. Akurat powstała w 51 roku, także no to nie jest najświeższa produkcja disneyowska, ale ewidentnie sporo tych filmów, na których my się wychowaliśmy, było. No ale właśnie, dlaczego Disney Channel? Ponieważ Disney Channel jest dla mnie swego rodzaju wręcz metaforą, takim uosobieniem pewnego mindsetu, pewnego podejścia do świata, wizji świata i o tym chciałabym opowiedzieć w dzisiejszym odcinku, o moim pokoleniu, pokoleniu Disney Channel, a inspiracją do nagrania tego odcinka, do tej rozkminy, i tutaj od razu powiem, że znowu są takie myśli niepoukładane, była wspomniana już na samym początku impreza z okazji 30 urodzin, a tak naprawdę dwie imprezy, ponieważ w ostatnim czasie miałam ogromną przyjemność być na dwóch trzydziestkach i na obu poleciała piosenka z Pocahontas. I to jest pierwsza kwestia, taki bodziec do nagrania, a potem utwierdziło mnie w tym przekonaniu obejrzenie no pewnej produkcji na TVN Style, którą oglądałam jednocześnie przerażona, z drugiej strony z ciarkami żenady i nawet powiedziałam mojej mamie, która wówczas obok mnie siedziała, że ja naprawdę oglądałam w życiu wiele traumatycznych rzeczy, wiele dokumentów o czyjejś śmierci itd., itd., ale ja dawno nie czułam tak mocnych emocji, jak oglądając ten program. Co to za program? O tym za chwilę. Ale na początku chciałabym nadać pewny kształt temu odcinkowi i powiedzieć, jakie kwestie chciałabym poruszyć. Przede wszystkim chciałabym trochę scharakteryzować, jak to pokolenie moje wygląda moimi oczami. Myślę, że to jest oczywiście subiektywne i każdy z Was może mieć inne spojrzenie na tą sprawę, ale też sądzę, że jest wiele punktów wspólnych. Czyli to, co nas ukształtowało, w jakich okolicznościach dorastaliśmy, co słyszeliśmy dorastając, no i potem starcie z rzeczywistością, czyli wejście nasze w dorosłość, wzloty i upadki. Te fajne elementy wchodzenia w dorosłość i te rozczarowania. Rozdział pierwszy, narodziny zilenialsów. I tak, ja lubię określać siebie mianem zilenialsa, bo ani nie uważam, że jestem milenialsem, ani nie jestem generacją Z. Oczywiście te wszystkie podziały na pokolenia są bardzo umowne, nawet w obrębie poszczególnych państw, no bo trudno powiedzieć, że ludzie urodzeni w latach 80. są tacy sami jak ludzie urodzeni w Polsce w latach 80. To jest i różna gospodarka, i różny dostęp do technologii, edukacji, no wiele, wiele innych czynników, więc nawet tutaj w obrębie różnych państw się różnimy, ale ja na pewno nie uważam się za milenialsa, ponieważ zgodnie z różnymi schematami, różnymi tabelkami można przeczytać, że milenialsi, czyli generacja Y, to są ludzie urodzeni między rokiem 1981 a 96. No i moi drodzy, uważam, że biorąc pod uwagę, jak duży skok technologiczny nastąpił w tym czasie, a później też na początku naszej młodości, to nie można nas schować do jednego worka. Bo okej, w przypadku Silent Generation, albo Baby Boomers, albo nawet generacją X, pokoleniem X, to tutaj można faktycznie zrobić podział 15-letni. Tak mniej więcej z tego, co widzę, te podziały wychodzą. Ale tutaj to jest trudne, żeby powiedzieć, że ja, 27-letnia osoba, jestem z tego samego pokolenia, co ktoś mający obecnie 40 lat. No nie jesteśmy tacy sami, nie jesteśmy tym samym pokoleniem. Ludzie urodzeni w latach 80. pierwszy komputer, telefon dostali najszybciej na komunię. Ja swój pierwszy komputer miałam jeszcze w podstawówce, w przedszkolu? Chyba w przedszkolu i na pewno telefon miałam w przedszkolu. Nie byłam świadkiem występu Edyty Górniak na Eurowizji. Ani też nie pamiętam upadku komunizmu w Polsce, a ludzie urodzeni w latach 80. jeszcze otarli się w ogóle o PRL. Ja nie. Ja już się urodziłam w wolnym kraju, więc absolutnie nie uważam się za milenialsa. Za dużo nas dzieli. Ale też nie uważam się za Zetkę. Chociażby dlatego, że pamiętam mimo wszystko świat bez internetu. Bo owszem, miałam komputer, ale na tym komputerze na początku grałam w gry edukacyjne. Pamiętam, mieliśmy taką super gierkę, której akcja działa się w kosmosie i tam uczyłam się cyferek. Albo też mieliśmy takie cudowne CD-romy, których były polskie wiersze, Brzechwy oraz Tuwima w formie takich krótkich gierek. Pamiętam, głos tam podkładała między innymi, nie wiem jak ta pani się nazywa, wiem, że grała Alutkę w Rodzinie Zastępczej. No i właśnie, i wychowałam się na Rodzinie Zastępczej. Kochałam się oczywiście w Filipie. Filip był moim pierwszym crushem. No ale tak, pamiętam też moment, kiedy internet już pojawił się w naszym domu, więc jego nie było, potem się pojawił. Wtedy do mojego brata przychodzili koledzy na internet, robili tam jakieś dziwne rzeczy. Dobra, nie wiem, czy robili dziwne rzeczy, bo oczywiście nie byłam wpuszczana do pokoju jako młodsza siostra, ale kiedy ja już miałam dostęp do internetu, to właściwie nie wiedziałam, co z tym zrobić i pamiętam taki motyw, że chyba w Google, nie, wtedy jeszcze mogło nie być nawet, a może już był, nie wiem, zaczęłam szukać na zasadzie, okej, nie wiem, co zrobić z tym, to zobaczę sobie na słodkie pieski, więc chyba jednym z moich pierwszych wyszukiwań w internecie były słodkie pieski. Ale pamiętam też świat, gdzie spędzało się czas na dworze. No a Zetki, czyli już pokolenie, no i właśnie, znowu, moim zdaniem dużym nadużyciem jest powiedzenie, że w jednym worku są ludzie urodzeni w roku 97, a w 2012. kurde, 9,7 od 9,5 różni naprawdę niewiele. A z kolei 2012? Ci ludzie nawet nie pamiętają Smoleńska, więc o czym my mówimy? No właśnie, dlatego ja najbardziej komfortowo czuję się z określeniem Zillennials. Czyli mam wspólny język z millennialsami, pamiętamy dźwięk łączonego się z internetem routera, ale też rozumiem, myślę, lepiej niż millennialsi, o co chodzi Gen Z, rozumiem TikToka i niektóre żarty i kochałam oglądać msze w Robloxie. Także jestem na rozdrożu i myślę, że wielu z Was również, że właśnie tutaj jesteśmy pomiędzy. I myślę, że nasze dzieciństwo przypadało na bardzo fajne czasy. Oczywiście, to jakie było dzieciństwo każdego z nas, to jest rzecz bardzo indywidualna i tak naprawdę też kwestia szczęścia, do jakiej rodziny się trafiło, w jakiej się urodziło, to w jakim dorastamy domu w dużej mierze definiuje nasze wspomnienia z dzieciństwa. I ja jestem urodzoną szczęściarą, że trafiłam pod dach z Maczyńskich i to właśnie rodzice i mój brat byli pierwszymi ludźmi, z którymi miałam styczność, więc stwierdziłam, ej, ludzie są spoko. Potem jak poznałam innych ludzi, już nie byłam taka pewna, ale początek był dobry. Więc ogólnie ja naprawdę wspominam swoje dzieciństwo dobrze, ale też patrząc na to, co działo się w Polsce, nie było źle. Było dość spokojnie. Przed Polską otwierały się nowe możliwości. Najpierw zakończenie komunizmu, później dołączenie do Unii Europejskiej. Życie w Polsce stawało się bardziej kolorowe. I to przede wszystkim za sprawą dostępnych w sklepach rzeczy. Więc my już jako dzieci otaczaliśmy się kolorowymi zabawkami, przeróżnymi. To już nie było tak, że jeśli ktoś ma krewnych albo rodzinę na zachodzie, to ma szansę dostać jakieś fajne zabawki, tylko one były nawet podróbki dostępne w lokalnych supermarketach. Także mieliśmy dostęp do zabawek, ale też mieliśmy dostęp do masy bajek, a nawet dokładniej kreskówek. A to wszystko ze sprawą kablówki, na której pojawiły się nowe kanały. I tak po szkole mogliśmy wybierać w ZigZapie, Fox Kids, w Cartoon Network. I wielu z nas wychowało się na Ludwiczku, na Panu Gadżecie, Bliźniakach Kramp, Ed Eddy, czy już na wspomnianej wcześniej aparatce, czy też magicznym autobusie. A później do oferty programowej, tutaj już nie na kablówce, ale trzeba było w jakiejś cyfrze, już nawet nie pamiętam jak się nazywały te telewizje satelitarne, ale pojawiło się w końcu Disney Channel. Myślę, że to przypadało na czas mojej podstawówki i to była zupełnie inna bajka. Tutaj pojawiły się przede wszystkim produkcje, z których płynęło takie przesłanie, że ej, dzieciaku, możesz być kim chcesz, możesz być gwiazdą rocka. Ojejku, przypomniała mi się taka bajka, jak zostać gwiazdą? Zostać gwiazdą? Nie pamiętam. I tam jak była jaka tak, główna bohaterka była ruda i ona miała siostrę blondynkę i ta jej siostra odbijała jej faceta, a ten facet był jej producentem, ale ona też była w nim zakochana. I ona mnie tak wkurwiała, w sensie nie ta siostra, tylko ta główna bohaterka, bo ona była jakaś taka ciągle smutna, taka nie pamiętam za bardzo tego. Przepraszam w ogóle, czemu ja na to zeszłam? Nie wiem, idźmy dalej. Płynął taki przekaz, że możesz być kim chcesz, możesz zostać gwiazdą, czy to Camp Rock, czy to High School Musical, czy Hannah Montana, ale nawet później takie produkcje jak Jump, czy nawet teraz nie pamiętam tytułu, ale grała tam bohaterka London Tipton z Nie ma to jak hotel i ona miała taki film, w którym gra główną postać o tym, że nauczyła się chyba sztuk walki czy coś takiego. W każdym razie zewsząd kipiały przygody, że ten świat jest taki ekscytujący, taki ciekawy, że można robić tyle rzeczy. No i przede wszystkim to już nie jest tak, stój w kącie i cię znajdą, tylko idź, wyjdź z domu, spróbuj, zgłoś się na talent show. W ogóle wtedy bardzo popularne zrobiły się talent show, więc w telewizji oglądaliśmy ludzi, którzy mieli szansę stać się gwiazdą i zmienić swoje życie albo zostać supermodelką. Pozdrawiam z Bąszynek. i wiele, wiele takich przekazów do nas docierało. A do tego jeszcze dochodzili nasi rodzice, którzy już mówili, wiesz co, ty to jesteś wyjątkowy. Ty to możesz być w życiu kim tylko chcesz. Na pewno ci się uda. Bo właśnie, nasi rodzice zaczęli nas wychowywać, powiedzmy, na zwycięzców. Jak im to wyszło, to już wszyscy wiemy, ale zmieniła się ta narracja względem dzieci i rodzice zaczęli być bardziej takim wsparciem dla nas. To już nie było, że klapsy, pasy, oczywiście w domach się to różnych zdarzało, przemoc niestety nie wyginęła wraz z biegiem czasu, ale główny nurt był taki, że dopingujemy, jesteśmy cheerleaderkami naszych dzieci i mówimy, że mogą osiągnąć wszystko. I w takiej banieczce to my sobie dorastaliśmy. I lata mijały, w pewnym momencie skończyliśmy szkoły i trzeba było się zmierzyć z dorosłością. Bardziej tutaj dorosłość, myślę, teraz nas tak w twarz wali, ale już zaczęliśmy się kierować w jej stronę. No i się okazało, że to wszystko nie jest takie piękne, że trzeba wejść na rynek pracy. Tylko na przykład się okazało, że tak jak wszyscy nam mówili, że trzeba iść na studia, że studia są ważne, bo dzięki studiom znajdziesz pracę, to już w naszym pokoleniu to nie obowiązywało, bo nagle się okazało, że wszyscy mają studia, więc ten nasz papier to naprawdę jest niewiele wart. Studia nie okazały się przepustką do lepszego, łatwiejszego, poukładanego, przewidywalnego życia. Idę szukać pracy i nagle się okazuje... Okej, wcale nie jest tak łatwo, jak miało być. Wcale nie mogę być kim tylko chcę, bo mogę być co najwyżej pracownikiem etatowym i ta praca mi się nie podoba, bo jest nudna, nie mogę się realizować, a jeszcze starsze pokolenie każe mi zapierdalać w imię niczego. I tutaj już jest trochę spoiler do rzeczywistości i dnia naszego powszedniego. I zanim już o tych wszystkich rozczarowaniach, to chciałabym tutaj zrobić małą pauzę na kącik muzyczny. Od razu uspokoję, nie musicie regulować odbiorników, nie będę śpiewać, mimo że bardzo mnie kusi. Zarecytuję, przytoczę tylko ten tekst. Jest to tekst piosenki Pokolenie zespołu Kombi. Ten tekst bardzo pasuje mi do tematu dzisiejszego odcinka, a przyszedł mi do głowy dlatego, że ja po prostu znam doskonale tekst tej piosenki, bo jak byłam dzieckiem i były jakieś imprezy, gdzie śpiewaliśmy na SingStarze, na PlayStation różne piosenki na karaoke, to ja bardzo często wybierałam Pokolenie, dlatego że tam są fragmenty, gdzie trzeba bardzo nisko śpiewać i mi to zawsze dobrze wychodziło, więc dzięki temu zdobywałam punkty, a inni tutaj się potykali. Stąd mój wybór, stąd dobrze znam tekst piosenki i jak pomyślałam o nagraniu tego odcinka, to od razu przyszedł mi on do głowy, a dokładnie refren, czyli dla przypomnienia, każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. I dlaczego pomyślałam o tym refrenie? Bo wydaje mi się, że w stosunku do mojego pokolenia to nie jest prawda. Nie jest prawdą, że nasze pokolenie miało swój czas. Nie jest prawdą, że nasze pokolenie chciało zmienić świat. Nie jest prawdą, że każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Uważam, że nasze odejdzie, a nawet odeszło. I może to trochę za szybko, żeby tak mówić o 30-latkach, o pokoleniu, które wkracza w 30 swoje lata, ale naprawdę mam takie przemyślenia i co więcej, ja je mam od dłuższego czasu. Ja już je miałam jako 20-kilkulatka albo nawet jeszcze nastolatka, ale wydawało mi się, że nasze pokolenie jest jakieś takie przezroczyste, takie niewyraziste, że ono się w żaden sposób nie odznaczyło na kartach historii, nie zmieniło świata w żadnym obszarze. Jakoś po prostu tak przeszło, bo... Pomyślcie o ludziach urodzonych w latach 80. Myślę, że wielu z Was ma kogoś takiego w swoim otoczeniu, albo nawet sami jesteście takim pokoleniem. I patrząc z perspektywy tak świata, milenialsi odmienili świat. I to zarówno w skali makro, jak i mikro. Najpierw powiedzmy o skali makro. W skali makro, przykład Mark Zuckerberg, rocznik 84. I dla mnie to jest takie oczywiście, że rocznik 84, bo jak spotykam w swoim życiu jakiegoś starszego od siebie faceta, on zapewne będzie rocznikiem 84. Wtedy urodzili się wszyscy, a jeśli nie, to był to przypadek, że się wtedy nie urodzili. No więc Mark Zuckerberg, jakkolwiek spojrzymy na to, co robił i jak odmienił ten świat, no to nie można zaprzeczyć, że ten świat zmienił. I wiele startupów czy firm, które odmieniły losy świata, wpłynęły na to, jak dzisiaj funkcjonujemy, z jakich korzystamy aplikacji itd., itd., urodziło się w latach 80. I żeby nie było, to nie jest tak, że okej, ale my jak będziemy w ich wieku, to zrobimy to. Oni wynajdowali te aplikacje, tworzyli te rzeczy, będąc już w naszym wieku. A teraz przejdźmy do skali mikro. I tutaj z kolei inspiracją jest do tych przemyśleń artykuł, który przeczytałam na Noizie. I był to właśnie artykuł o Warszawie sprzed 10, już nawet może 15 lat i o milenialsach. Co ciekawe, ja czytając ten artykuł poczułam straszną nostalgię, chociaż tak naprawdę ani wtedy nie żyłam w Warszawie, ani nie jestem tym pokoleniem, o którym było napisane, żeby faktycznie mieć podstawy, żeby czuć taką nostalgię. Ja podlinkuję ten artykuł dla osób zainteresowanych. Natomiast co tam było napisane? Było tam napisane o tym, jak wyglądało życie milenialsów, kiedy mieli powiedzmy te 20, 20 kilka lat i mieszkali w Warszawie. Jak wtedy rodził się Zbawix, jaki znamy z historii i dawno to już nie jest ten sam Zbawix. Jak ludzie spotykali się w planie B i można było spotkać tam osoby z przeróżnych branży i bardzo szybko zawiązywały się nowe znajomości. Było o miejscówkach, które już od dawna nie funkcjonują, ale tam chodziło się na imprezy. I mieszkania nie były tak przeraźliwie drogie jak dzisiaj. I to wszystko tak nie przytłaczało, jak dzisiaj nas rzeczywistość przytłacza. Tylko ludzie żyli, spotykali się, chodzili na studia, ale wiecie, to główne życie działo się na ulicach, a nie jeszcze w internecie. Tam można było po jakiejś imprezie wrzucić zdjęcie na Face'a, ale to nie było tak, że cały dzień spędzasz na Instagramie podglądając ludzi, tylko był to pewien zapis wydarzeń, taki naprawdę zapis, a nie zapis pod publiczkę. Nie wiem, czy to też było uwzględnione w tym artykule, czy właśnie moje myśli wybiegły dalej, ale oprócz tego, że przypomniałam sobie, jak wówczas popularne było określenie hipster, które dzisiaj aż trudno byłoby mi zdefiniować, bo mam wrażenie, że tamten styl bycia, życia dzisiaj stał się trochę mainstreamem. Ale to, co było szczególnie dla mnie ciekawe, to fakt, jak wówczas jechało się po młodych ludziach za to, że jedzą na mieście, zamawiają tosty awokado i piją latte na sojowym. I że to jest powód, dla którego milenialsi będą bankrutami. I o mój Boże, jakie to jest śmieszne z dzisiejszej perspektywy. Jakie to jest śmieszne, gdzie już dzieciaki w podstawówce w dużych miastach po lekcjach chodzą do Starbucksa i kupują sobie kawę, ale w ogóle wychodzenie na kawę czy kupowanie kawy na mieście stało się tak zwyczajną rzeczą i jedzenie czegokolwiek z awokadą już nikogo nie dziwi, ba, awokado jest w przystępnej cenie dostępne w Biedronce, więc milenialsi tak naprawdę przytarli szlaki dla kolejnych pokoleń, żeby mogło robić co chce. I właśnie, milenialsi byli krytykowani za swój styl bycia, życia, za decyzje, które podejmują i obwiniani ich, że nie będzie ich stać, bo piją latte na sojowym. A potem kolejna dyskusja o tym, jak pokolenie dane jest złe, tak naprawdę toczy się już wokół Gen Z. Wokół tego, że są roszczeniowi. Oczywiście, nasze pokolenie też to już słyszało, że jesteśmy roszczeniowi, w ogóle nie chcemy pracować i tak dalej, i tak dalej. Ale to było bardziej taka narracja, jak każde starsze pokolenie krytykuje młodsze, a nie, że była ogólnoświatowa dyskusja. A o Gen Z takie dyskusje się toczą, że oni nie chcą brać nadgodzin, że nie chcą siedzieć po 13 godzin w pracy, to jest straszne, jaki work-life balance, przecież tylko work, po co balance? I takie przyczepianie się do wszystkiego i do ich podejścia i do tego, że nie są ciągle uśmiechnięci i że nie wysyłają uśmieszków na końcu wiadomości. Więc z milenialsów kolejna dyskusja przerzuciła się na Gen Z. Nie na nasze pokolenie. I ja naprawdę mam takie wrażenie, że my się prześlizgnęliśmy tak trochę niezauważenie, że ani o nic nie walczyliśmy, bo no zobaczcie, cała dyskusja wokół takiej równości płci, fakt, że dzisiaj mówimy o osobach niebinarnych i jest wiele tematów, o których 5-6 lat temu nawet nie myśleliśmy, bo nie były, oczywiście one istniały, były tematem dyskusji, ale bardziej w jakichś mniejszych gronach niż ogólnej społecznej dyskusji. I te dyskusje też uważam, że na forum wyniosło Gen Z. Oni mówią, co im się nie podoba i ich przedstawiciele również opierdalają starsze za to, do jakiego stanu doprowadzili ziemię, że i tak naprawdę to będzie ich problem, mimo że bałaganu nie narobili oni z klimatem. I znowu, to nie są tematy, które specjalnie zaprzątały naszą głowę. Nasze pokolenie odeszło w cień, jako przynajmniej młode. Wydaje mi się, że jak jesteśmy młodzi, to wtedy chce nam się zmieniać świat, bo im człowiek jest starszy, tym bardziej dochodzi do wniosku, że dobra, nie ma co się kopać z koniem. W pewnym momencie mamy też kredyty, więc byle hajs się zgadzał, nie ma co walczyć o jakieś idee, bo trzeba ten kredyt spłacić. I mam wrażenie, że no właśnie za takiej naszej prawdziwej młodości, takiej nastoletniej i jeszcze naiwnej młodości my nie za wiele zdziałaliśmy, ale moim zdaniem wynika to właśnie z tego, że jesteśmy zilenialsami, czyli gdzieś pomiędzy milenialsami, którzy robili to i to, a rzeczami, które dzisiaj reprezentują i głoszą Gen Z. Doskonale widać to moim zdaniem w pracy, już trochę o tym wspomniałam, ale my dalej mamy tak, że już myślimy o work-life balance i nie chcemy godzić się na to, żeby całe życie upłynęło w pracy, ale jednocześnie często dalej nie potrafimy być w tym temacie tak stanowczy, jak już to młodsze pokolenie i pozwalamy wciąż naginać tej przyzwoitości w pracy. Mam tutaj na myśli robienie nadgodzin albo siedzeniu do późna nad projektami tak naprawdę, które nie do nas należą, ale ktoś nas poprosił i no, nie wypada nam odmówić. Tak samo jak w wiadomościach nasze pokolenie jednak używa emotikon, żeby przypadkiem ktoś nie odczytał naszego maila jako nawet nie złośliwy, ale może neutralny, więc wolimy na wszelki wypadek wysłać ten uśmieszek. To wiąże się z kolei z kwestią, którą bardzo często w ostatnim czasie poruszam z moimi przyjaciółkami, gdy robimy update'y z życia, rozmawiamy o tym, co się u nas dzieje. I tutaj wychodzi na to, że faktycznie ta dorosłość chyba w tym momencie zaczęła osiągać tą pełną wersję, że to demo powoli się kończy i zaczyna nas dojeżdżać tak w ostatnim roku, półtora roku mniej więcej, wszystkie zauważamy, że to wygląda podobnie, że mamy bardzo poważny kryzys i wiadomo, że na świecie i w Polsce trwa kryzys i on tylko dołożył tą cegiełkę albo właściwie dobił tą cegłą nas, że odczuwamy taki kryzys, bo bardzo dużo pracujemy, siedzimy godzinami i żeby zarobić te pieniądze na przykład już na kredyt, bo niektórzy z nas mają, albo chociaż odłożyć. I kończy się na tym, że od rana do wieczora siedzimy w pracy i co właśnie zarobiliśmy, to albo wydajemy na jakieś bieżące tematy, albo trzeba wydać na kredyt, na mieszkanie, które się wynajmuje. I ta praca, i to życie sprowadza się do pracy. I teoretycznie nie jest to nic nowego, nic zaskakującego, natomiast wcześniejsze generacje pracę traktują jako dobro samo w sobie. My natomiast już podchodzimy do pracy bardziej tak jak zetki, czyli chcemy, żeby ta praca miała sens. My potrzebujemy sensu i celu tego, co robimy, żeby jednak no to nie była tylko praca, tylko żebyśmy albo się tam realizowali, albo wiedzieli po co to wszystko, no po prostu. I z tym jest coraz większy problem. A jeszcze to, co mnie szczególnie, przepraszam, jeśli ktoś jest na to wrażliwy, ale to najbardziej oddaje moje emocje, wkurwia, to takie szydercze podejście starszego pokolenia, na przykład obecnych 40-latków. Naprawdę wkurwia mnie to, jak słyszę, gdy mówią, pracujesz 12-13 godzin, omijasz imprezy rodzinne, bo pracujesz nad jakimś projektem, no bardzo dobrze, tak powinno się żyć, bo my ciężko pracowaliśmy, a wy chcecie wszystko na tacy. Nie, wcale tak nie jest. Ja od 17-18 roku życia pracuję i bardzo długo pracowałam za darmo, czasami dalej pracuję, ale zaliczyłam wiele staży i albo pracowałam za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, naprawdę za śmieszne stawki, bo zawsze rodzice mi mówili, że na początku trzeba zainwestować, w tym przypadku inwestuję swój czas, żeby później to się zwróciło. I tak samo robiło właśnie pokolenie milenialsów. Oni zapierdalali po te 12-13 godzin w pracy, robili staże, tylko im to się bardzo często, no bo nie mogę powiedzieć zawsze, ale im to się zwracało dlatego, że ich młodość przypadała na zupełnie inną sytuację gospodarczą i taką rozwojową w historii świata. To był ten moment, gdy powstawało wiele startupów, gdy wiele idei się rodziło i ludzie robili z tego biznes, więc oni faktycznie pracowali ciężko i to im się odpłacało. A my w tym momencie, nawet jak pracujemy ciężko, pracujemy długo i poświęcamy wiele innych kwestii, to powiedzmy po tym samym czasie, kiedy u nich zaczęło już być stabilnie, mogli sobie pozwolić na jakiś zakup mieszkania, to my dalej jesteśmy w dupie, bo czasy są po prostu inne. Więc ja mam naprawdę szczerze dość tego, jak ci starsi nam mówią, no bo wam się nie chce pracować za naszych czasów. Gówno mnie to obchodzi, dlatego że wasze czasy po prostu były inne. I proszę nam więcej nie wchodzić na ambicje na zasadzie, bo wam się nie chce pracować. Nam się chce pracować, tylko w większości przypadków widzimy, że nasza praca albo nie ma sensu, bo nawet nasze stanowisko pracy nie jest zbyt dobrze opisane, o ile w ogóle i naprawdę nie wiemy, po co to robimy, albo widzimy, że mimo, że ciężko pracujemy, to dalej nie stać nas na to, żeby poczuć jakąś stabilizację finansową i to nie dlatego, że jemy tosty z awokado na mieście, tylko jest bardzo trudna, zła sytuacja gospodarcza, ale też geopolityczna. Reasumując tę część, powiedziałabym, że problemem naszego pokolenia jest to, że dorastaliśmy w takim przeświadczeniu, że z jednej strony możemy robić wielkie rzeczy i my już w naszej pracy potrzebujemy sensu i celu. Wiedzieć, że to, co robimy, ma jakiś głębszy sens, prowadzi nas do czegoś, a nie po prostu pracować, żeby pracować. Nie, praca nie jest najwyższą wartością. Wyższą wartość ma życie. I to życie takie, że spędzamy czas z ludźmi, których kochamy, poświęcamy czas na rzeczy, które kochamy i nie chodzi tylko o to, żeby w życiu pracować. I to już jest takie myślenie, które trochę nas różni od wcześniejszych pokoleń, ale jednocześnie, że nie do końca zmienił się jeszcze u nas etos pracy, bo jesteśmy tacy przejściowi, no to nie potrafimy często mieć tak w poważaniu niektórych rzeczy, jak już ma to Gen Z i się po prostu na wiele rzeczy nie godzi. I to mam wrażenie, że budzi w nas taką frustrację, że wyobrażaliśmy sobie tę naszą dorosłość inaczej, a rzeczywistość nas bardzo zaskoczyła. To były trudne sprawy. Natomiast myślę, że wielu z Was odnajdzie tutaj siebie, bo gdyby to były tylko moje rozkminy, to zachowałabym je dla siebie, ale właśnie rozmawiając z ważnymi, bliskimi mi osobami, to te same wątki coraz częściej wychodzą na wierzch i mam wrażenie, że warto o tym mówić, żebyście też mieli poczucie, że jeśli u Was jest ciężko i zastanawiacie się, po co to wszystko, moi drodzy, nie jesteście sami. Teraz chciałabym przejść do tych fajnych rzeczy, do tego, co jest fajnego w naszym pokoleniu i co mnie troszkę urzeka. To właśnie wspomniana już na początku historia o lecącej na imprezie z okazji 30 urodzin Pocahontas. Ja mam wrażenie, że my nawet jak będziemy zbliżać się do 40, to będziemy o wiele bardziej dziecinni niż pokolenie od nas starsze i być może niż pokolenie od nas młodsze. Właśnie ze względu na to, że my się wychowaliśmy na bajkach, że puszczamy sobie nawet już na co dzień, już jako dorośli ludzie, niektórzy z Was mają dzieci, a wiem, że i tak to robicie, że oglądacie sobie, że odpalacie na Disney Plus jakiś seriale z dzieciństwa, disneyowskie, czy to Hannah Montana, czy Nie ma to jak hotel, cokolwiek, to jest w nas taki dziecięcy urok, taka dziecięca naiwność, takie po prostu bycie dzieckiem. I uważam, że to jest super, bo po pierwsze, tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że to pokolenie młodsze od nas, to ono dorastało nawet w trudniejszym momencie. Pamiętajmy, że oni dorastali, to w Stanach był kryzys gospodarczy, 2008 rok. My go mniej jako Polacy odczuliśmy, ale jednakowoż on był i wiele dzieciaków wówczas dorastających doświadczyło na przykład bezdomności, bo przecież mnóstwo Amerykanów wówczas potraciło domy i mieszkali w jakichś przyczepach i to ich dzieciństwo nie było tak beztroskie jak powiedzmy 10 lat starszego ich rodzeństwa, które właśnie to w Stanach to już w ogóle Disney królował i Hannah Montana. Więc to pokolenie już dorasta z większymi traumami. Sam fakt, jak teraz dużo młodych ludzi, takich nastolatków, korzysta z pomocy psychologów, psychiatrów. Nawet fragment piosenki Harry'ego Stylesa, w którym pojawia się, a na jakich tabletkach ty jesteś. To dużo mówi. Dużo mówi i jasne, nasze pokolenie teraz wchodzi w te tabletki, bo właśnie ta rzeczywistość nas przytłacza. Ale my wchodzimy już jako dwudziestokilku, czy nawet trzydziestolatkowie, a nie nastolatkowie, a to dużo zmienia. Jeszcze kurczę, nie wspomniałam, ale pandemia po drodze. Pomyślmy, ile dzieciaków, te najfajniejsze czasy, kiedy można, może nie najfajniejsze, ale fajne czasy, kiedy jeszcze można poszaleć, pospotykać się z znajomymi, podoświadczać życia, spędziło w domu, w zamknięciu. Co tylko znowu dobiło ich w takiej samotności, bezsensowności i tym, że perspektywy na przyszłość są kiepskie. A my jednak, nasze dzieciństwo często miało soundtrack z Disneya. I to jest właśnie jedna rzecz, ta piosenka z Disneya, że jest ten nasz dziecięcy urok, ale druga rzecz, która mnie absolutnie, słuchajcie, urzekła, to jak pomyślicie sobie o słodkim stole u cioci na imieninach, na czyimś weselu, to zazwyczaj na takich stołach znajdziemy 10 rodzajów ciast, a przynajmniej 2, jabłecznik i sernik. A słuchajcie, na tej imprezie u cudownej Olgi słodki stół składał się z kinderków, hitów, Prince Polo, żelki nawet tam były. I sobie myślałam, Boże, jakie to jest wspaniałe, że my nie musimy udawać, że to nie jest nasz ulubiony smak, że to nie jest smak naszego dzieciństwa i to nie jest tak, że jak kończysz 30 lat, to musisz być teraz poważnym, smutnym człowiekiem, który swoim gościom zacznie serwować tylko ciasta i jakieś wyszukane dania. Nie, ja zauważyłam, a to akurat nie jest najlepsze, ale zauważyłam, że dalej jest tak, że jak ktoś urządza imprezę, to muszą być chipsy. I jak idę na imprezę do pokolenia starszego, do obecnych 40-latków, to tam nie ma na domówkach chipsów. A na naszych domówkach, nawet jak ktoś już ma swoje mieszkanie i są jakieś sensowne takie, wiecie, prawdziwe jedzenie jest na stole, to i tak ktoś przyniesie chipsy. Więc jestem ciekawa, czy to w ogóle przetrwa, czy my w pewnym momencie stwierdzimy, nie, słuchajcie, jesteśmy za poważni na jedzenie kinderków i chipsów. Teraz tylko pięciodaniowa kolacja dla gości i 3 rodzaje ciast. Szczerze? Nie sądzę. Jestem przekonana, że my jako emeryci, bo ile dożyjemy jako ludzkość, będziemy dalej zajadać się wieczorami chipsami i miłość do tego nam nigdy nie przejdzie. Ale właśnie, czy to jest dobre? Czy to jest dobre? I tutaj przeskakuję do drugiej inspiracji do nagrania tego odcinka, czyli wspomnianego już programu na TVN Style. Programu o tytule Sąsiedzi kontra Sąsiedzi. I to był pierwszy raz, kiedy oglądałam ten program. W dużym skrócie polega na tym, że są dwie pary sąsiadów, które mają wyprawić domówkę, na którą zapraszają drugich sąsiadów, ale też jury, czyli swoich znajomych. I to, jak ta domówka przebiega, co jest na stole, jaka jest atmosfera, ocenia wspomniane już wcześniej jury i to ich głos decyduje o tym, kto wygrywa, a tym samym, która z tych par będzie musiała wykonać zadanie przygotowane dla nich przez drugich sąsiadów. Myślę, że dało się to wytłumaczyć prościej, ale zdecydowanie moją supermocą nie jest tłumaczenie. Ja zawsze wszystko bardziej komplikuję. I to był odcinek, gdzie faktycznie te domówki przygotowywali bardzo młodzi ludzie. Jedna dziewczyna na pewno była rocznik 9-9, druga parka wyglądała mi na niewiele starszych, jeśli w ogóle, chociaż akurat druga parka miała już dwójkę dzieci. I obserwowanie tego, jak oni przygotowują te kolacje, szczególnie jedna parka z dziećmi, ja miałam ciary. I to zarówno ciary przerażenia, jak i żenady. Tego, jak bardzo oni byli nieogarnięci. Dalej mam przed oczami moment, kiedy laska najpierw ukroiła surową rybę, rozmroziła łososia i kroiła go na desce, a później tym samym nożem i na tej samej desce zaczęła kroić ananasa i całą zawartość tej deski, tak, również z tą wodą, która ociekła z łososia, tym samym nożem, którego go kroiła, przesypała tego pokrojonego ananasa do miski, w której następnie przygotowali sałatkę z ananasa, żółtego sera, majonezu i krabowych paluszków. No takiego kraba, takiego, no wiecie, jakiego kraba. Albo jak ta dziewczyna robiła szaszłyki w ten sposób, że najpierw upiekła wszystkie rzeczy, wszystkie składowe tego szaszłyka i dopiero jak to wszystko było upieczone, to nadziała je na patyk. Co też bardzo mnie zaskoczyło, albo moment, w którym smażyli kurczaka na papierze do pieczenia. I ja rozumiem, ciekawy patent, żeby coś było mniej kaloryczne, żeby sobie położyć papier do pieczenia i na tym upiec, ale głównym, słuchajcie, argumentem i dlaczego oni tak pieką jest to, że później nie trzeba myć patelni. Ja sobie myślę, Boże jedyny, to są czyjś rodzice, którzy ewidentnie sami jeszcze wyglądają, jakby potrzebowali opieki mamy. I bawią się bardziej w tą dorosłość niż już w niej są. I to, jak wyglądały w obu przypadkach te domówki, gdzie w ogóle jedna para podała papierowe talerze, żeby już później nie trzeba było zmywać. I na stole porozrzucane sztućce dla poszczególnych osób też były. I nie było żadnych serwetek, ani jakiegoś obrusika, czy cokolwiek. Już zostawiając na boku to, jak tę domówkę przygotowała wspomniana wcześniej para, jest tutaj kilka wątków, bo oni poza tym, że no właśnie, przygotowali tego łososia i też nie do końca wiedzieli, jak się zabrać, czy to jest filet, czy nie filet, zastanawiali się, stojąc nad ladą z rybami. Ale już abstrahując od tego dania głównego, czyli łososia i pieczonych warzyw, to jako przystawki przygotowali również tortille. I tak sobie wtedy pomyślałam, że właściwie przekąski z tortilli to jest taka popularna opcja, którą często przygotowuje się na domówki, bo można to wziąć do ręki i zjeść. I właśnie, i czy my będziemy w stanie przygotować, wiecie, takie no, przyjęcia, nie domówki, że jakieś chipsy, paluszki, koreczki, kanapeczki, tylko takie normalne posiłki, gdzie później zasiada się do stołu i razem je. Bo przygotowanie takiej imprezy, jaką widzę idąc na przykład właśnie na imieniny do cioci, albo przyjeżdżam do domu i moja mama wyprawia jakąś imprezkę dla rodziny, albo idę do dziadków, to jest uroczystość, to są imprezy, które wymagają ogromnych przygotowań. Polska kuchnia jest strasznie czasochłonna. Nawet zrobienie głupich krokietów. Zobaczcie, że najpierw trzeba do każdego krokieta usmażyć naleśnika, więc trzeba zrobić naleśniki, usmażyć każdego po kolei, zrobić farsz, czyli ogarnąć, nie wiem, pieczarki z jakąś kapustą kiszoną. Potem to wszystko po kolei każdego pojedynczo zawinąć. A na końcu jeszcze każdego po kolei usmażyć. A obok tych krokietów zazwyczaj jeszcze lądują ze dwa rodzaje kotletów na stole i wiele, wiele innych dań. I to jest 2 dni roboty. Jak i praca powiedzmy na 10 osób, 15 osób, to jest kurde tyle roboty. Dla mnie jak na razie na przykład niewyobrażalne jest w ogóle zorganizowanie takiego przyjęcia, bo ja mieszkam w kawalerce, i mam stół, powiedzmy, barowy w swoim mieszkaniu, który bardziej służy mi do pracy. W tym momencie przy nim siedzę, gdy nagrywam. I raczej no, nie usadzi się tutaj wokół niego ludzi, tym bardziej, że mam tylko 2 krzesła. I kiedy co roku organizuję moje urodziny, i na metraż 30 kilku metrów przychodzi powyżej 20 osób, to wygląda to tak, że faktycznie jest jedzenie, które można wziąć do ręki albo na jakimś talerzyku, natomiast bardziej jeść na stojąco, bo po prostu nie ma gdzie siedzieć i kilka osób usiądzie okej, na kanapie, kilka na krzesłach, ale reszta albo stoi, albo siadamy na dywanie. Dla mnie jak na razie trudne do wyobrażenia sobie jest przygotowanie po prostu takiego przyjęcia. I ciekawa jestem, czy to tylko dla mnie w tym momencie jest takie to wow i takie dorosłe i ja na razie nie czuję się przygotowana na taki scenariusz, że dla gości przygotowywałabym jakieś bardziej złożone dania niż takie najprostsze do chwycenia w rękę. Bo może wy ze sobą macie wiele takich przyjęć i wśród waszych znajomych, jak jesteście powiedzmy w moim wieku, to właśnie popularne jest to, że spotykacie się w domu, ktoś przygotowuje kolację, siadacie przy stole i ucztujecie. Ja się nigdy z czymś takim w swoim środowisku nie spotkałam. Co prawda, dwie moje przyjaciółki mają w tym momencie mieszkanie, które ma stół taki normalny i mogłoby tam usiąść więcej osób, ale też nigdy takiej imprezy jeszcze nie wyprawiły, że byłaby to kolacja i byśmy się gościły. Jak już organizują, to również jest to domówka, chiperki i open bar. Więc to też jest dla mnie takie ciekawe zagadnienie. Czy to się zmieni, czy właśnie nasze pokolenie trochę przeredefiniuje spotkania z ludźmi. Nie wiem, czy my będziemy w stanie kiedyś przygotowywać takie imprezy, jak robią to nasi rodzice. Jestem tego bardzo ciekawa. Ale, żeby jednak nie kończyć tak pesymistycznie, to chcę powiedzieć, że ja mimo wszystko bardzo się cieszę, że jestem pokoleniem Disney Channel, bo uwielbiam w sobie ten pierwiastek dziecinności i tego, że jak jest mi już naprawdę źle, to ja mogę odpalić piosenki z Alicji w Krainie Czarów i natychmiast poprawia mi się nastrój, bo na chwilę znikam do innego świata. I to jest moja odskocznia. I bardzo się cieszę, że ta dziecięca fantazja nawet można powiedzieć, to jest coś pokoleniowego, bo cokolwiek by się działo, jak czasem słyszę, jak ktoś mówi, o nie, starzeję się, mam już tam 30 parę lat, coś tam. Znaczy, ja nie mam z tym problemu, ja się bardzo cieszę, że zbliżam się do tej 30, ale jak wy się na przykład martwicie, że o nie, zaraz 30 lat, to pomyślcie sobie, ej, ale to nie jest tak, że tylko ty zaraz będziesz mieć 30 lat, albo 35, albo 27, albo cokolwiek, tylko również twoi przyjaciele. Więc to nie działa tak, że o nie, ty jeden teraz musisz się zmierzyć z tym całym złem, z tymi wszystkimi trudami, wyzwaniami, jak zwał, tak zwał. Tylko my wszyscy w tym jesteśmy. I tak jak wszyscy razem przeżywaliśmy różne wydarzenia z naszego dzieciństwa, jaraliśmy się Tokio Hotel albo Blok 27. A wspominam o tym dlatego, że ostatnio odpaliłam Blok 27. Ojejku, ta muzyka się źle zestarzała. Albo jak przygotowywaliśmy się do pierwszych jakichś egzaminów, nawet egzaminu szóstoklasisty, a później przygotowywaliśmy się do naszej studniówki i były te wszystkie emocje, a potem stres związany z tym, czy dostaliśmy się na studia, albo co gorsze, czy zdamy egzamin na prawo jazdy. We wszystkim tym jesteśmy razem. Więc również jako pokolenie mierzymy się z tymi wszystkimi wyzwaniami, jakie przygotowała nam dorosłość i całe szczęście, że starzejemy się wszyscy w tym samym tempie, czy teoretycznie, polecam SPF-y, a jednocześnie dbanie o to wewnętrzne dziecko, żeby ten proces starzenia nie nadszedł szybciej, ale no właśnie, to nie jest tak, że my się starzejemy, a nasi znajomi zostali gdzieś tam młodzi i piękni. Nie, wszyscy w tym jesteśmy i możemy na naszych trzydziestkach śpiewać piosenki disneyowskie i częstować gości kinderkami, bo takie właśnie jest pokolenie Disney Channel. I to tyle. Tak jak zapowiadałam, tak się stało. To była właśnie taka gonitwa myśli wokół tego tematu, która dzieje się w mojej głowie od jakiegoś czasu. I cóż, jestem naprawdę ogromnie, ogromnie ciekawa waszych przemyśleń. Jeśli jesteście z tego pokolenia, co ja, dajcie znać, jak wy się czujecie, jak oceniacie to nasze pokolenie. Jeśli jesteście starsi lub młodsi, to też jestem ciekawa, jak oceniacie właśnie osoby w moim wieku. tak z boku, jak postrzegacie, albo czy macie na przykład podobne przemyślenia względem swojego pokolenia, bo może znowu każde pokolenie jest krytyczne też względem siebie. Także dajcie mi proszę znać, czekam na wasze komentarze na Spotify, a także na YouTubie. Śmiało dzielcie się swoimi przemyśleniami, tak jak ja uczyniłam to w tym odcinku. A tymczasem bardzo wam dziękuję za dziś i do usłyszenia już niedługo.